I do tego Radio Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości. W Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2. A gościem poranka wnet jest pan Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
A my dziękuję za to, że pan minister przyjął zaproszenie, bo właściwie przez cały czas jest pan w drodze, a główny kierunek to Waszyngton, Stany Zjednoczone, negocjacje na temat polskiego uzbrojenia, amerykańskich zakupów. Jak te negocjacje się prowadzi?
To znaczy, tak, rzeczywiście z racji funkcji, ja przez ostatnie 3,5 roku pełniłem, odpowiadałem i ciągle odpowiadam za całą politykę międzynarodową resortu, ale także z racji specjalnego pełnomocnictwa uzyskanego przez ministra, od ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka. Jestem pełnomocnikiem do spraw negocjacji zwiększonej obecności amerykańskiej w Polsce, więc swego rodzaju szerpą tego procesu. Oczywiście tutaj liderem jest pan minister Błaszczak, a to wszystko odbywa się pod patronatem pana prezydenta, ale oczywiście ktoś musi tę również czarną taką robotę na poziomie roboczym wykonać, więc to miałem honor w tym swoją cegiełkę dołożyć i rzeczywiście w zeszłym roku pobiłem taki swój osobisty rekord, bo za ocean latałem 10 razy, i przyjąłem też niezliczoną ilość delegacji różnego rodzaju z drugiej strony. Oczywiście staramy się też nie zapominać o innych kierunkach, bo Stany Zjednoczone są niewątpliwie naszym kluczowym sojusznikiem, ale jesteśmy członkami NATO, jesteśmy również w ramach Unii Europejskiej, która ma coraz mocniejszy wymiar obronny, ale mamy także innych partnerów, więc rzeczywiście tych kontaktów jest i było bez liku. Mam nadzieję, że w ramach nowej funkcji, którą mam, będę miał przyjemność niedługo rozpocząć, czyli w funkcji stałego przedstawiciela Polski przy NATO, gdzie tych 29 sojuszników siedzi przy jednym stole, będzie to trochę łatwiej z uwagi na mniejszą ilość podróży.
Powiedział pan czarna robota. Ta czarna robota to są negocjacje z Amerykanami, negocjacje dotyczące tego, kto przyjedzie do Polski, gdzie będą rozmaite wojska amerykańskie rozmieszczone, ale też ta druga część i trudniejsza pewno, co i za ile kupujemy.
Znaczy, tak, znaczy po pierwsze chciałem powiedzieć, że negocjacje dotyczące obecności amerykańskiej to jest oczywiście, zaczynają się od tego, że najpierw musimy sobie odpowiedzieć na własne pytania, jaki jest optymalny z naszej perspektywy kształt tej obecności, jaki udział Polski w tej obecności, co z punktu widzenia odstraszania, co z punktu widzenia współpracy wojskowej obydwu sił zbrojnych. No i z drugiej strony jest ta rozmowa ze stroną amerykańską, gdzie oczywiście głównym interlokutorem jest Departament Obrony, sam w sobie bardzo złożony, przypomnijmy, największy pracodawca na świecie. Więc to już mówi nam o wielkości organizacji, który sam w sobie ma wiele agent czy instytucji. No ale proces amerykański jest też dosyć złożony. To jest system prezydencki, w którym ośrodek prezydencki ma swoją rolę jako zwornik rządu, ale także kongres, który jest przeciwwagą ośrodka prezydenckiego, więc jest ten system check and balance, więc trzeba otrzymać kontakt z tymi wszystkimi ośrodkami, na dodatek również z tymi ośrodkami, które wpływają na stan świadomości w Waszyngtonie i gdzie indziej, czyli think tanki, dziennikarze i tak dalej.
I w tym Waszyngtonie.
I już przechodząc do kwestii zakupów, powiem tylko tyle, że nie, to nie jest tak, tu odrzucam jakąś sugestię, że decyzja ministra Błaszczaka skądinąd jak najbardziej słuszna. Cóż mogę powiedzieć, jako członek kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, żartuję oczywiście, bo całkowicie ją popieram, związana z zakupem, przyspieszonym zakupem samolotów F-35, nie jest żadnym warunkiem, czy też elementem, nazwijmy to, dealu związanego z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce. To wynika po prostu z potrzeb operacyjnych, ze stanu naszej floty, ale także potrzeb operacyjnych, czyli wejścia w tą piątą generację w drugiej połowie przyszłej dekady.
Polska mogłaby kupić F-35 taniej, gdyby nie decyzja szefa MON-u z czasów PO. Klich odrzucił amerykańską propozycję, gdyby minister Bogdan Klich w latach 2008-2010 zgłosił akces Polski do programu F-35, to kupilibyśmy te samoloty taniej, tak jak 8 państw, które uczestniczą w jego produkcji. To jest prawdziwa informacja.
To jest, jak najbardziej, to Polska miała okazję wziąć udział w programie budowy w ogóle samolotu F-35. Takie propozycje były do Polski kierowane. Ja pamiętam, przygotowując się do przeprowadzenia strategicznego przeglądu obronnego w resorcie dwa lata temu, dwa i pół roku temu, analizowałem poprzednie raporty. W pierwszym raporcie z lat 2004-2005, który był wydany na początku 2006 roku, właśnie znalazła się rekomendacja do przeanalizowania tej decyzji. To był właśnie ten czas. To był ten czas właśnie w tych szczególnie... I decyzja, która zapadła w 2008 roku, to jest decyzja o niewchodzeniu w ten program, która rzeczywiście w tym momencie utrudnia nasze negocjacje dotyczące pakietu przemysłowego związanego z zakupem tych samolotów.
Jaka jest cena jednego F-35?
Ja nie mogę w tym momencie tego zdradzić. To jest element negocjacji handlowych, które prowadzą, znaczy negocjacji o charakterze ekonomicznym, które prowadzą moi koledzy z pionu uzbrojenia, które nadzoruje pan minister Łapiński. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że ta cena spada. To jest, ta cena spada zarówno jeśli chodzi o jednostkowy zakup, jak i także ambicją użytkowników jest zejście istotne z kosztami utrzymania tych samolotów. Bo pamiętajmy, że oprócz kosztów zakupu, które stają się już bliskie kosztom zakupu samolotów tej czwartej generacji plus, czyli na przykład tej wersji F-16, którą my używamy, to no tutaj jest to ten problem, rzeczywiście są koszty użytkowania na razie istotnie wyższe niż w przypadku obecnej generacji.
A na marginesie pytanie. Czym dla kogoś, kto się zna na wojskowości, była informacja o zestrzeleniu drona amerykańskiego przez Iran?
No to rzeczywiście powiedziałbym akt dosyć odważny, to był istotny akt. Pamiętajmy, znaczy po pierwsze, no wierzymy oczywiście, znaczy jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych, więc wypada nam założyć, że te informacje, które do nas przychodzą związane z tym, że ten statek powietrzny został zestrzelony na wodach międzynarodowych, to jest jakby pierwsza sprawa bardzo istotna, ale druga to jest też klasa tego samolotu, bo to nie jest już mały dron klasy taktycznej, czy nawet klasy operacyjnej, to jest najdroższy rodzaj tego rodzaju platformy, to są samoloty, które kosztują setki milionów dolarów. Samoloty bezzałogowe oczywiście. Także jest to rzeczywiście istotny incydent, wywołujący pewne zastanowienie, bo z jednej strony mamy takie sygnały, że Iran chciałby uniknąć konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony zdarza się tego rodzaju sytuacja, więc na pewno jest to krok zaogniający sytuację w rejonie Zatoki Perskiej.
Ale też informacja o możliwościach technicznych Iranu i o tym, że Amerykanie uważali, że to jest niewidzialne dla radarów i nie do zestrzelenia jest ten statek powietrzny, jak pan powiedział. Okazało się, że to nieprawda.
Myślę, że pan redaktor w tym momencie połączył tą sprawę z inną sytuacją, która miała miejsce 6-7 lat temu. To jest zestrzelenie drona RQ-170, który ma rzeczywiście cechy niewidzialne dla radarów i rzeczywiście ono było pewnym zaskoczeniem technicznym. Dron typu Global Hawk, pomimo tego, że jest oczywiście dronem bardzo kosztownym i wyspecjalizowanym, to nie jest statek powietrzny, który ma cechy takiej niewidzialności jak RQ-170, więc to są drony, których się używa jednak jako systemu wczesnego ostrzegania, czyli do momentu wybuchu konfliktu, później co najwyżej z dystansu, ponieważ no, będą narażone zawsze na... Więc w tym sensie technicznie nie jest to takim zaskoczeniem.
Kiedyś prowadziliśmy poranek z firmy, która jest niedaleko Warszawy, WB Electronics, produkująca drony i potem była taka właściwie zaskakująca informacja, że to nie WB Electronics, czyli specjalistyczna firma produkująca drony dobrej jakości, nie wygrała przetargu, tylko ktoś inny ten przetarg wygrał, ktoś, kto nie ma doświadczenia. Firma polska też, ale firma związana z Polską Grupą Zbrojeniową, ale jednak niedoświadczona, która będzie... Dlaczego tak się dzieje?
Ja myślę, że na ten temat bardziej szczegółowo mogliby odpowiedzieć koledzy z pionu uzbrojenia. Ja oczywiście znam doświadczenie firmy WB Electronics, zarówno na rynku polskim i zagranicznym. Cieszymy się, że polskie firmy osiągają sukcesy, ale nie można też powiedzieć, że firma WZT2 Bydgoszcz nie ma doświadczenia w biznesie aerospace, tak? Bo to jest firma, która dokonuje modernizacji różnego rodzaju statków powiecznych, nawet F-16 tak uczestniczy w serwisie samolotów F-16, buduje także statki powietrzne typu cele powietrzne, więc to się wiązało z decyzją o budowie tego rodzaju zaplecza w ramach spółek Skarbu Państwa.
Kiedy myślimy o zestrzeleniu dronu amerykańskiego, o tym, co potem się zdarzyło, czyli o pewnym cyberataku Stanów Zjednoczonych na systemy wojskowe Iranu, to też powstaje pytanie o cyberbezpieczeństwo całej tej przemiany w polskim wojsku, które się dokonuje. Jak my dbamy o to cyberbezpieczeństwo?
Muszę powiedzieć, że na pewno dużo jest do zrobienia. Zawsze jest dużo do zrobienia i to będzie wyścig, który będzie trwał cały czas, ale patrzę na to z nadzieją, bo widzę zaangażowanie, znaczy widzę zrozumienie dla tego priorytetu u ministra Błaszczaka, ale także dużą kompetencję i zaangażowanie mojego kolegi ministra Tomasza Zdzikota, który odpowiada za całą przestrzeń cyberbezpieczeństwa. On zreformował to zagadnienie instytucjonalnie. Powstaje jedna instytucja, która będzie się tym zajmowała w ramach resortu obrony narodowej. Zostały wysygnowane środki na badania i rozwój. Również są bardzo zaawansowane różnego rodzaju działania mające na celu pozyskanie tych zasobów najbardziej w sensie krytycznych, czyli ludzkich. Myślę tutaj o szkole średniej, która powstaje już przy Wojskowej Akademii Technicznej. Myślę o zwiększeniu naboru na kierunki cybernetyczne Wojskowej Akademii Technicznej. Myślę też o całym programie cyber żołnierzy w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest świetny pomysł na to, żeby zagospodarować tego rodzaju, no już nie tylko niszowe zdolności, bardzo krytyczne zdolności ludzi, których trudno będzie jednak pozyskać na cały etat, tak można powiedzieć, dla wojska, a którzy jednak mogą swój rozwój i pasję łączyć ze swoim zaangażowaniem poza wojskiem. Także jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby zbudować takie zdolności na poziomie adekwatnym do potrzeb i zagrożeń.
Rozumiem, że to też jest inny adres i nie pana ministra powinienem pytać o chińską wielką firmę Huawei, która z punktu widzenia Waszyngtonu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, a z polskiego punktu widzenia i dla bezpieczeństwa polskiego jest czy nie jest zagrożeniem? No,
w jakiejś mierze te tematy się przenikają, o których tutaj rozmawiamy, bo tematy zakupów czy budowy zdolności przenikają się z polityką, którą prowadzimy w ramach resortu. Oczywiście budowa infrastruktury 5G, czy też w ogóle no, cały biznes ICT, czyli cały biznes telekomunikacyjny ma oczywiście istotne znaczenie dla bezpieczeństwa. To jest kwestia zabezpieczenia systemów komunikacyjnych, czyli tego hardware'u, ale także budowy w ogóle nowej infrastruktury dla komunikowania się. I teraz nie wiadomo, być może jest to prawdopodobne, nie jestem przekonany, że tak na pewno będzie, ale jest to prawdopodobne, że 6G będzie miała także istotne znaczenie w systemie dowodzenia i łączności, o ile będzie odporna na zakłócenia. Więc wybór partnera będzie miał znaczenie dla tego, czy będziemy w stanie efektywnie prowadzić wojnę hipotetycznie, czyli po prostu efektywnie odstraszać. Więc te sprawy są ze sobą oczywiście połączone.
I połączony jest też wybór partnera, czyli czy to będą Chińczycy, którzy są bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o budowę infrastruktury w ogóle telekomunikacyjnej to prawda, Polsce. Zostali dopuszczeni do czwartego piętra i teraz jest pytanie, czy wejdą na to piąte piętro, czy też może z tego czwartego piętra spadną.
To jest decyzja, która będzie musiała zapaść w łonie rządu niewątpliwie. To jest decyzja, która będzie miała implikacje różnego rodzaju, ekonomiczne, polityczne. Ona ma również te aspekty związane z bezpieczeństwem i my oczywiście prowadzimy tutaj dialog z Amerykanami. Jest też bardzo istotny dialog w ramach Paktu Północno Atlantyckiego, gdzie dąży się do tego, żeby sojusz wypracował jednolitą politykę względem Chin w ogóle, ale w tym właśnie także firmy Huawei. I no cóż, nie chciałbym w tym momencie ubiegać tego, jaka będzie decyzja polskiego rządu i jaka będzie decyzja Sojuszu Północnoatlantyckiego.
To wróćmy do pana doświadczeń waszyngtońskich. 3,5 roku, jak pan popatrzy na swoją pierwszą wizytę w Waszyngtonie i teraz. Jak zmienił się klimat, jak zmieniła się pana wiedza na temat funkcjonowania Armii Stanów Zjednoczonych?
Może zacznijmy od tego, jak wyglądała sytuacja Polski w zakresie tych gwarancji, takich realnych gwarancji sojuszniczych w momencie, gdy przechodziliśmy do resortu. To jest listopad 2015, druga połowa przygotowania do szczytu warszawskiego. Tak naprawdę, no może w wyniku jakiegoś zamieszania, pamiętajmy, że to był wtedy rok kampanii wyborczej w Polsce, no nie znalazłem w resorcie ani żadnego spójnego dokumentu programowego, czyli jakie są nasze cele związane z tym szczytem, a także nie zaczęły się w ogóle przygotowania organizacyjne, także resort obrony narodowej miał w swoim zadaniu przygotowanie organizacyjne tego przedsięwzięcia. Dokonaliśmy tego w bardzo krótkim czasie, a chyba to był ogrom pracy organizacyjnej, ale przede wszystkim jestem dumny z tego, bo tu najbardziej bezpośrednio w tym uczestniczyłem w wypracowaniu tych rozwiązań polityczno-wojskowych. No i właśnie w listopadzie 2015 mieliśmy taką sytuację, że w Polsce stacjonowały pojedyncze pododdziały wojsk sojuszniczych na zasadzie ad hoc. To stało się w wyniku kryzysu ukraińskiego. Amerykanie przysłali jedną kompanię, Kanadyjczycy przysłali jeden pluton, przyjeżdżały takie tak zwane detaczmenty szkoleniowe, brytyjski, francuski, niemiecki na miesiąc, dwa i tak dalej. I to były takie środki zupełnie ad hoc związane z taką formułą reassurance, czyli upewnieniem. Ale upewnienie to jest właśnie bardziej kierowane do sojusznika, czyli upewniam ciebie, że nie pozostawię cię w potrzebie, niż do tego potencjalnego przeciwnika, którego się jednak odstrasza. Tak? I problem było zbudowanie wiarygodnego ostraszenia i obrony. Szczyt warszawski, decyzję o tym, że sojusz po raz pierwszy także rozlokuje swoje oddziały mające walor bojowy na flance wschodniej, w tym także w Polsce. Decyzje amerykańskie o tym pierwsze, że zaczną się rotować oddziały wzmacniające wschodnią flankę poprzez Polskę. To jest również 2016-2017. To była wciąż formuła ad hoc. I teraz to rozwiązanie, które udało nam się wypracować, to jest rozwiązanie, które na trwale wiąże obecność amerykańską w Polsce.
To teraz, które zostało
tak,
zakomunikowane w Waszyngtonie.
Jakby podnosi to, bo tak naprawdę koncentrujemy się na tym, że jakieś 1000 czy 2000 dodatkowych żołnierzy. Tutaj liczby są mniej istotne niż zdolności, które przyjdą, a od tego jeszcze ważniejsza jest to, że my tak naprawdę utrwalamy tą obecność amerykańską. I teraz mamy, wracając do tego, w listopadzie 2015 mieliśmy tych 200 czy 300 żołnierzy sojuszniczych w Polsce bez ich wpięcia w system dowodzenia, bez wpięcia w plany. Już nie chcę debatować na temat tego, czy mieli ze sobą adekwatne środki bojowe, czy inne aspekty. Teraz będziemy mieli de facto kręgosłup dywizji z dwoma ciężkimi brygadami, jedna z ludźmi, druga w postaci na razie sprzętu, ale gotowa do szybkiego uruchomienia, dowództwo dywizyjne, pewne elementy wsparcia, brygada śmigłowców, które wspierają wojska lądowe i pewne inne systemy już szczebla ponaddywizyjnego, takie choćby jak baza dronów typu MQ-9 Reaper, bardzo drogi, bardzo zaawansowany system tutaj, który będzie operował całkowicie z Polski i będzie również dostarczał danych także polskim siłom zbrojnym, co oczywiście nie oznacza, że my rezygnujemy z rozbudowy naszych systemów rozpoznawczych, ponieważ one są jednym z priorytetów programu modernizacji technicznej. To jest takie, jeśli chodzi o efekty, jeśli chodzi o to rozeznanie w Waszyngtonie, no to już mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że zaczynamy być traktowani jako jedno z tych państw, które ma mocną pozycję w Waszyngtonie, jest traktowane tam bardzo poważnie. Myślę, że efekty o tym świadczą.
Jakie było dla pana, z pana punktu widzenia, najciekawsze i najważniejsze spotkanie w Waszyngtonie?
Najważniejsze spotkanie w Waszyngtonie. Znaczy, pewnego rodzaju ukoronowaniem tego tego procesu i tej pracy, którą miałem okazję, miałem przyjemność, miałem honor włożyć, to był udział w spotkaniu pana prezydenta w Białym Domu. I to oczywiście to jest taki, można powiedzieć, taka wisienka na torcie. Natomiast chyba takim najciekawszym spotkaniem, powiedziałbym, była jedna z ostatnich tur negocjacji w Pentagonie, które prowadziłem w imieniu właśnie ministra Błaszczaka, z drugiej strony sekretarza obrony, razem z moim odpowiednikiem, jednym zastępców sekretarza obrony, Johnem Rood, i to było w maju zeszłego roku, to akurat wypadło w moje urodziny, tak się złożyło. I no, nie planowałem spędzić całego dnia w Pentagonie w moje urodziny i nawet umówiłem się ze znajomymi w centrum na jakieś nieformalne spotkanie, ale zamiast wyjść o 13, jak to było w planie, wyszedłem o 19 czy 20, ale było to unikalne, bo rzeczywiście amerykańscy gospodarze mieli wiedzę o tym, że to są akurat moje urodziny, i miałem nawet przyjemność zjeść tort, tak, i był Więc to było takie dosyć symboliczne, bo z jednej strony oczywiście twarde negocjacje, a z drugiej strony jednak pewne więzi, sympatyczne relacje, które się nawiązały w tym czasie.
I które są bardzo ważne przy budowaniu sojuszy, bo te relacje personalne są czasami bardziej kluczowe niż relacje międzypaństwowe i oficjalne.
Oczywiście, to są relacje osobiste, ważne jest spotkać się z człowiekiem na żywo, tak, ważne jakby nawiązać to właśnie taką więź interpersonalną, ale to jest też kwestia pewnego zaufania, bo jednak w tych negocjacjach są takie momenty, w których testujemy swoje pole manewru naszego partnera, więc czasami są i pewne zgrzyty, a to wszystko jednak trzeba też utrzymać pewne zaufanie, i partner, z którym się przejdzie taki proces, jednak jest rzeczywiście partnerem, z którym łatwiej osiągnąć następne cele. Także.
Mam jeszcze oczywiście 100 albo setki pytań do pana ministra. Mogę zadać tylko jedno. Kiedy będzie to zwiększone bezpieczeństwo, czyli kiedy te oddziały amerykańskie przybędą do Polski? Kiedy będzie F-35?
Ten proces już się zaczyna. Mogę zdradzić, że niektóre z oddziałów, które mają do Polski przybyć, one już są de facto tworzone, już są wydawane dla nich etaty, przydzielani oficerowie. To oczywiście zajmie jakiś czas, bo pamiętajmy też, że nam także zajmie jakiś czas budowa adekwatnej infrastruktury. I tutaj chcę powiedzieć, że my oczywiście też musimy po naszej stronie pokazać, że jesteśmy wiarygodni. To wczoraj mówił o tym minister Błaszczak, o tym, że budujemy to centrum szkolenia bojowego. Ono będzie bardzo, to będzie jedno z głównych, najbardziej zaawansowanych centrum szkolenia wojskowego, bojowego w Europie. Ono będzie również wiązało tą obecność amerykańską. Więc nie chciałbym tutaj, znaczy myślę, że 2 lata to jest taki czas, w którym możemy budować pełną infrastrukturę najszybciej. Do tego czasu już będzie następowało wzmocnienie tej obecności amerykańskiej, a potem ten proces będzie dalej trwał. I tu przypomnę, że porozumienie, które podpisali prezydenci, mówi o tym, że to jest proces cykliczny, że to jest proces, w którym Stany Zjednoczone z Polską dokonują cyklicznej oceny stanu bezpieczeństwa i potrzeb operacyjnych, więc ja spodziewam się tego, że to nie jest koniec tego procesu.
Zadałbym pytanie o Trójmorze, ale patrzę na zegarek, jest godzina 8:04. No to trudno się mówi z panem ministrem. Może spotkamy się jeszcze w poranku. Na pewno się spotkamy jeszcze.
Oczywiście.
W poranku wnet. Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony narodowej, był gościem poranka. Tak jest. 8:04.
Czas na przegląd prasy.
W przeglądzie prasy Studio Kijów i Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Echo poważne na Ukrainie po decyzjach Rady Europy o tym, żeby przywrócić Rosję. Jakie jest?
Olbrzymie oczywiście, bo to wydarzenie przede wszystkim dotyczy Ukrainy. Przypomnę, że parlamentarzyści Federacji Rosyjskiej zostali pozbawieni prawa udziału w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy po tym, jak Rosja dokonała aneksji Krymu i zaatakowała Ukrainę na wschodzie tego kraju. W związku z tym to była przyczyna podstawowa, dlaczego Rosja i delegacja rosyjska nie brała udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. No i oczywiście Ukraina jest zaskoczona, co takiego się wydarzyło, że w tym momencie bez cofnięcia tych rosyjskich decyzji jednak parlamentarzyści rosyjscy mogli powrócić do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Powszechnie ta decyzja jest komentowana jako hipokryzja, jako akt zdrady, ale wskazuje się nawet jako winnego nie tyle Rosję, która oczywiście było wiadomo, że cały czas do tego dąży, ale partnerów zachodnich, szczególnie rozgoryczenie dotyczy Francji i Niemiec. Przypomnę, że przecież nowo wybrany prezydent Wołodymyr Zełenski jeździł niedawno i do Macrona, i do Merkel i tam rozmawiał też na temat tego, jak będzie wyglądała kwestia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i nie udało mu się przekonać zachodnich partnerów. Wczoraj Wołodymyr Zełenski w swoim oświadczeniu w tej sprawie powiedział, że partnerzy zachodni nie wsłuchali się w głos Ukrainy. Przypomnę, że ukraińska delegacja zawiesiła swój udział w posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ale dzisiaj jednak będzie brać udział w posiedzeniu, ponieważ jest przygotowane zaskarżenie tej decyzji. Będzie jeszcze próba doprowadzenia, żeby jednak Rosja nie brała udziału w tym posiedzeniu, co wydaje się jednak wątpliwe. Ukraińscy analitycy zwracają uwagę, że sprawa była wiadoma nie od wczoraj i to nie jest tak, że to jest wydarzenie absolutnie zaskakujące, bo taka decyzja miała zapaść już w maju, czyli zdecydowanie wcześniej i to właściwie są konsekwencje tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej od dłuższego czasu i oczywiście przede wszystkim konsekwencje nacisku Niemiec i Francji, które dążą do ograniczenia czy nawet wręcz zniesienia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej i do zaciśnięcia współpracy gospodarczej. Przypomnę, że pomimo sankcji wprowadzonych przez nie tylko Radę Europy, no, przy tej okazji warto powiedzieć, że Rada Europy nie jest instytucją Unii Europejskiej, ale właśnie też sankcje wprowadzone przez Unię Europejską, pomimo tych sankcji, Niemcy dalej przecież współpracują. Kluczowym projektem pozostaje Nord Stream 2, ale też inne koncerny niemieckie, które nie miały oporów, na przykład przy realizacji inwestycji na Krymie. Takie inwestycje realizował m.in. Siemens, sprzedaż turbin na Krym. Także to ten nacisk lobby biznesowego był duży w tych krajach, no i on się przełożył na decyzje polityczne. Oczywiście to nie może powodować zadowolenia ze strony ukraińskiej, dlatego oficjalne instytucje państwa ukraińskiego od wczoraj w tej sprawie protestują.
I co jeszcze dzieje się w Kijowie?
Nie wiem, ile mamy czasu, bo rozmawialiśmy wczoraj, że może udałoby nam się porozmawiać o ważnej sprawie, która akurat nie wydarzyła się bezpośrednio w Kijowie, ale jak najbardziej też Kijowa dotyczy, nie tylko, czyli kwestia ekstradycji z Austrii oligarchy Dmytro Firtasza. Sąd Najwyższy Austrii zezwolił na ekstradycję ukraińskiego oligarchy do Stanów Zjednoczonych. By stała się faktem, ta ekstradycja musi jeszcze uzyskać podpis ministra sprawiedliwości Austrii. Pod koniec ubiegłego tygodnia federalny sędzia stanu Chicago, Rebecca Palmer, podtrzymała oskarżenie przeciwko Firtaszowi. Firtasz jest oskarżony o udział w spisku w celu wręczenia łapówki w Indiach, która miała mu pozwolić na wydobywanie w tym kraju tytanu. Stany Zjednoczone uważają, że Firtasz może być sądzony w tym kraju, ponieważ sprawa miała związek z Boeingiem. A Firtasz został zatrzymany na wniosek Stanów Zjednoczonych w Austrii w 2014 roku i o tym też opowiadaliśmy wielokrotnie na antenie Radia Wnet. Areszt opuścił, ale bez prawa wyjazdu poza Wiedeń i od 2014 roku w takim specyficznym więzieniu przebywa, bo dosyć pięknym, ale rzeczywiście poza Wiedeń nie może wyjeżdżać. No warto też przypomnieć, że wtedy wyszedł z aresztu wpłacając kaucję w wysokości, tu się na pewno nie pomylę, 120 25 milionów euro. Te pieniądze wpłynęły z terenu Federacji Rosyjskiej. To też wtedy wywoływało dodatkowe sprawdzanie, czy te pieniądze nie pochodzą z, nie są z jakichś działań o charakterze przestępczym. No ale umożliwiły mu wyjście na tą przynajmniej częściową wolność, czyli poruszanie się po Wiedniu. A kim jest Dmytro Firtasz i dlaczego jest to tak ważne wydarzenie? To jest ukraiński oligarcha, którego początki biznesu sięgają jeszcze lat 80., ale to, co wtedy, te początki jego jakieś handlowe są mniej ważne, podstawą jego działalności teraz jest sektor gazowy, ale też nawozów sztucznych. W 2013 roku, to są ostatnie dane dotyczące jego majątku, znalazł się na czwartym miejscu najbogatszych ludzi według Focusa na Ukrainie. Jego wartość, jego majątku sięgała ponad 3 miliardy dolarów. Według analityka Pawła Kosta działalność Dmytra Firtasza miała też olbrzymie znaczenie w przygotowaniu gruntu pod aktywną fazę agresji rosyjskiej na Ukrainie. To jest tak też bardzo istotne. A to już się zaczęło o wiele wcześniej, bo w 2004 roku w gazowych relacjach ukraińsko-rosyjskich pojawiła się wtedy nowa struktura z Firtaszem w jednej z ról głównych, Rosenergo. I to ta struktura w latach 2005-2006 odegrała bardzo ważną rolę, została wzmacniona w czasie takiej głównej wojny gazowej z Rosją, której zresztą miała przedłużenie jeszcze w 2009 roku i między innymi jej rezultatem tych nacisków gazowych był pierwszy taki element związany z Krymem, czyli zmuszenie Ukrainy do podpisania tak zwanych umów charkowskich, czyli przedłużających stacjonowaniu na Krymie floty czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej. Czyli w tym wszystkim już wtedy odgrywał bardzo ważną rolę Dmytro Firtasz. A Firtasz zresztą realizuje interesy Gazpromu nie tylko na Ukrainie, ale realizował je też w Europie Zachodniej, działał na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Austrii. Pojawia się też w jego działalności wątek Polski, też kwestii na przykład wydobywania gazu łupkowego. Firtasz za pośrednictwem cypryjskiej spółki Mabofi był właścicielem węgierskiej firmy MFESZ, a ta z kolei miała spółkę córkę w Polsce, do której należała firma DPV Service, posiadająca w Polsce 21 koncesji na poszukiwanie złóż, także gazu łupkowego. No i oczywiście też realizował interesy związane w ogóle z dostarczaniem gazu przez Rosenergo. Ale też Firtasz w jeszcze inny sposób wiąże się ze sprawami polskimi. Firtasz dbał o swój wizerunek na Ukrainie. Między innymi chciał być takim pokazywany jako taki reformator, człowiek, który zajmuje się czy tworzy nowoczesne oblicze biznesu. Utworzył w czasach Janukowycza Agencję Modernizacji Ukrainy. No i tutaj też jest ciekawy wątek polski, bo no w tej agencji znalazły się różne znane osoby ze świata zachodniego, między innymi też były komisarz unijny do spraw rozszerzenia Ginter Verheugen, ale też polscy politycy Włodzimierz Cimoszewicz i Waldemar Pawlak. Osoby, które, a szczególnie Waldemar Pawlak, który przecież też jest związany z kwestiami rynku gazowego. Co do samego Firtasza i tego wątku Stanów Zjednoczonych, to warto wspomnieć, że w 2016 roku, czyli wtedy, kiedy już Firtasz przebywał w tym domowym areszcie, czy wiedeńskim areszcie, jego dom w Wiedniu został przeszukany, tym razem na wniosek służb niemieckich. W Niemczech bowiem prowadzone było śledztwo, w którym Firtasz występował jako świadek. Śledztwo dotyczyło niemieckich funkcjonariuszy policji, których podejrzewano przyjęcie od Firtasza łapówki w wysokości, znowu pojawia się ciekawa suma, 750 tysięcy euro. W latach 2008-2016 niemieccy funkcjonariusze regularnie otrzymywali pieniądze za kopię dokumentów dotyczących śledztwa wobec Firtasza, które było prowadzone w Stanach Zjednoczonych. Otóż niemieccy policjanci zwrócili się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc prawną, twierdząc, że w Niemczech też jest prowadzone śledztwo wobec Firtasza, a nie było. Dostawali dokumenty ze Stanów Zjednoczonych, a te dokumenty trafiały później do Firtasza. No i znów pojawia się jeden taki ciekawy element w tej całej sprawie, która też brzmi jak scenariusz na oddzielny film. Mianowicie policjantowi, który tą całą sprawę koordynował, pomagała była agentka Stasi Kristina Wilkening i przekazywanie tych dokumentów odbywało się gdzieś tam na środku jeziora, czyli no absolutnie taka atmosfera szpiegowskiego filmu. Niemiecki policjant w końcu wpadł, bo kupił sobie Mercedesa o wartości 85 tysięcy euro, a zarabiał miesięcznie 4200 euro i to zwróciło uwagę niemieckich służb. Policjant i była agentka Stasi dostali po 3 lata więzienia za tą sprawę w Niemczech. No i oczywiście Firtasz z takim dossier wciąż pozostaje bardzo aktywny w ukraińskiej polityce. W 2014 roku, i o tym też u nas mówiliśmy, mówiono o tym, że istniało takie porozumienie zawarte pomiędzy nim, Poroszenką i Kliczką. To umożliwiło, że Kliczko nie wystartował na prezydenta Ukrainy, został merem Kijowa, a Poroszenko dzięki temu miał szansę zostać prezydentem Ukrainy. W tym wszystkim podobno według ukraińskich mediów i ekspertów ojcem chrzestnym tego porozumienia był właśnie Dmytro Firtasz. Ale jego aktywność nie zakończyła się polityczna w 2014 roku. 2 maja w tym roku obchodził Firtasz swoje 54. urodziny. No i ukraińskie media opublikowały zdjęcia gości, którzy przebywali u Firtasza w Wiedniu. Pojawiła się tam cała gama ukraińskich polityków. Między innymi były szef administracji prezydenta z czasów Janukowycza i obecny deputowany Sergiej Lowoczkin, Jurij Bojko, czyli to z kolei jeden z liderów ugrupowania bazującego właśnie na tym środowisku postregionałów związanych z Janukowyczem i absolutnie opcji prorosyjskiej, ale też bracia Surkisowie. Surkis jest znany w Polsce z organizacji m.in. Euro 2012. No warto może przypomnieć, że Firtasz jest współwłaścicielem telewizji Inter na Ukrainie. To też bardzo wpływowy kanał. To jest kanał, który według części komentatorów wyraźnie w ostatniej kampanii wyborczej wspierał z kolei Wołodymyra Zełenskiego, a nawet w styczniu część ukraińskich mediów twierdziła, że właściwie doszło do wielkiego porozumienia oligarchów, w których właśnie brał udział Firtasz, Kołomojski, Lowoczkin i efektem tego porozumienia było to, że został wsparty kandydat, ten, który kandydował przeciwko Poroszence. Może nawet nie tyle chodziło o to, że to ma być Wołodymyr Zełenski, ale chodziło o to, żeby doprowadzić do przegranej Poroszenki. Jednym z kreatorów tego układu miał być Firtasz. No cóż, a teraz Firtasz czeka na decyzję, ostateczną decyzję. Przypomnę jeszcze raz, że ta ekstradycja będzie możliwa w momencie, kiedy pojawi się podpis ministra sprawiedliwości Austrii, a jak pojedzie do Stanów Zjednoczonych, to tam może zostać skazany nawet na 70 lat więzienia. Chociaż komentatorzy zwracają uwagę, że to nie jest takie pewne, bo 70 lat więzienia mu grozi, ale wiedza, którą posiada Firtasz, i to jest wiedza, która nie dotyczy tylko i wyłącznie Ukrainy, chociaż w olbrzymim stopniu na pewno, ale dotyczy całego obszaru postsowieckiego i na pewno olbrzymiej roli Rosji, z którą jest bardzo mocno związany i jak uważa wielu komentatorów, jest wprost po prostu człowiekiem, który może reprezentować też interesy rosyjskich służb czy Putina, to taka wiedza oczywiście może być zamieniona na zdecydowanie bardziej łagodny wyrok, ale to oznacza, że ta wiedza zostanie przekazana Stanom Zjednoczonym.
Bardzo serdecznie dziękuję pana Firtasza. Znamy tak jakbyśmy byli i my na jego urodzinach. Rocznik 65. Teraz w areszcie. Przypomnijmy sobie, jak w areszcie skończył pewien polski przestępca. To też był Wiedeń, pan Baranina. Paweł Bobołowicz wyruszy na motocyklu w świat, czyli będzie jeździł w czasie wakacji w lipcu po Ukrainie. Z tego powodu Paweł Bobołowicz na pewno bardzo się cieszy, a teraz Pawła Bobołowicza zostawiamy w Kijowie, a my wracamy do studia w Warszawie. Jest godzina 8:18.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
W radiowym słupie ogłoszeniowym oczywiście podziękowanie. Akcja wspieram.to/studio.wnet została zakończona i to zakończona z sukcesem. Zebraliśmy 88 762 zł. 563 osoby uczestniczyły w tej akcji. Bardzo serdecznie za każdą wpłatę dziękujemy. Tych pieniędzy jest trochę więcej, bo część wpłat była bezpośrednio na nasze konto, a część po prostu bezpośrednie darowizny. blizny, więc w sumie ponad 90 tysięcy złotych możemy rozpocząć budowę naszego studia, chociaż ona już została rozpoczęta, bo mamy już okna, które nie przepuszczają dźwięku, także już możemy pójść teraz kawałek dalej. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu za wsparcie dziękuję i bardzo serdecznie Państwa zapraszam na Jarmark Wnet w najbliższą sobotę od godziny 8 do godziny 15. Będzie, już wiem, z książkami będzie Paweł Lisicki, będzie Piotr Gociek z książkami, innych autorów również staramy się zaprosić, będziemy o tym Państwa informować. Też mamy pewne zakusy na ministra rolnictwa, bo chcielibyśmy, żeby na Jarmarku Wnet, żebyśmy mogli porozmawiać o sytuacji w polskim rolnictwie. Czy to się uda, czy się nie uda, jeszcze tego nie wiemy. I oczywiście koncert życzeń od 11 do 12 poprowadzi Jaśmina Nowak, która zadebiutowała w ostatnią sobotę i to zadebiutowała z dużym powodzeniem. Na zegarze 8:20.